Rozpal nas Nie otwieramy katechizmy Kościoła katolickiego. Dzisiaj kolejny artykuł, który rozważamy. Artykuł 6. Sumienie moralne. Tutaj w ramach tego rozdziału Życie w Chrystusie, powołanie człowieka, życie w Duchu Świętym. Sumienie moralne. W głębi sumienia czytamy tutaj dokument Soboru Watykańskiego II. Człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie daje, lecz któremu winien być posłuszny i którego głos, nawołując go zawsze do miłowania i czynienia dobra oraz do unikania zła tam, gdzie należy, rozbrzmiewa we wnętrzu człowieka. Człowiek bowiem ma w sercu wpisane przez Boga prawo. Sumienie jest najskrytszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka. W nim pozostaje on sam z Bogiem, którego głos rozbrzmiewa w jego wnętrzu. No, piękna definicja, cytowana nieraz i słyszana przecież przez nas, czy na homiliach, kazaniach, czy na katechezie. Właśnie to sformułowanie. Sumienie jest najskrytszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka. W nim pozostaje on sam z Bogiem, którego głos rozbrzmiewa w jego wnętrzu. I tutaj dzisiaj będziemy rozważać ten zakres, jeśli chodzi o sumienie, mówiąc o sądzie sumienia. Sumienie moralne, obecne w sercu osoby, nakazuje jej w odpowiedniej chwili pełnić dobro albo unikać zła. Osądza ona również konkretne wybory, aprobując te, które są dobre, a potępiając te, które są złe. Świadczy ono o autorytecie prawdy odnoszące się do najwyższego dobra. I tak się dzieje, że te wybory nieraz są bardzo, mówimy, szybkie, natychmiastowe. Muszą takie być. Czasem mamy taki moment dłuższego namysłu, prawda, rozważenia i tak dalej, ale niejednokrotnie to są kwestie, mówimy, sekund, prawda, albo minuty. Dlatego też tak ważne jest ocena, ale też doskonalenie tego sumienia, bo to nie jest tak, że raz otrzymałem, prawda, Pan Bóg to mi dał, wpisał w moim sercu, no i mamy najskrytszy ośrodek, sanktuarium człowieka i tam jesteśmy, pozostajemy sami z Panem Bogiem i koniec, i wystarczy, i fajnie, i święto. Nie. To wszystko jest, jak zawsze, to co doskonałe musi wymagać pracy, musi wymagać też pewnego tutaj namysłu i tak dalej. Są tutaj warunki do tego potrzebne. A więc doskonalenie sumienia, możemy powiedzieć, to jest zakres też doskonalenia osobowości człowieka. Sumienie bowiem obok intelektu, woli i uczuć należy do wielkich darów Boga, przez które on sam utrzymuje kontakt z człowiekiem. Jest to jakby aparat, ktoś powie, odbiorczo nadawczy, przy pomocy którego można utrzymywać stały kontakt z Panem Bogiem. Nie chcę porównywać tutaj do takich, jakby powiedzieć, używanych przez służby krótkofalówek, prawda? Mamy takie coś, że naciskamy, mówimy i te fale tutaj się łączą, nadają i tak dalej. W jakichś momentach takich akcji. No ale coś w tym jest, że tu nam się właśnie odzywa taki głos, aha, to rób, a tego zaniechaj, to wybierz, a to odrzuć i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też to wszystko wymaga pracy. Tak więc sumienie powinno być prawe, pewne, wrażliwe, wypracowanie, szereg doskonalenia różnych tutaj jego właściwości. Najlepiej jest tutaj pamiętać o tym, że w tym wszystkim są obecne u nas po pierwsze intelekt, prawda, a więc myślenie, nie chodzi tu o jakieś skończone studia czy kursy, tylko po prostu myślenie, ocena rzeczywistości, na ile oczywiście mamy takie poznanie. Potem także wola, mówimy, wola jest bardzo istotna, wola człowieka, ten wybór, uczucia też, no i oczywiście tutaj konkretne dary Pana Boga, od Pana Boga. Pamiętamy pielgrzymkę sławną Ojca Świętego tutaj do Polski, kiedy właśnie nauczył o dekalogu, to rok właśnie 91, ale również było takie spotkanie jednodniowe w Skoczowie, kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II wygłosił tam właśnie konkretne orędzie. Homilia to właśnie było orędzie na temat sumienia. I ten głos, jak się potem okazuje, jakoś bez echa, jakoś na mniej było tutaj odniesień do tej homilii, do tego spotkania, a tam właśnie on mówił o sumieniu, o jego znaczeniu. Dlatego też dla nas ciągle dekalog, te, mówimy, 10 słów, ale to są te 10 przykazań dane od Pana Boga, czeka na ponowne odkrywanie. I to nie na zasadzie tego, że patrzymy na dekalog, że on ogranicza wolność człowieka. Nie rób tego, nie rób tego, nie rób tamtego, unikaj tego. Bo tutaj mamy ciągle ten dar wolności, o którym mówiliśmy już wcześniej w katechezie. Ale również dekalog jest po to, żeby go wykorzystać maksymalnie z pożytkiem dla człowieka. Taki jest sens przykazań Bożych. Są one niejako, takie słowo techniczne, ale instrukcją właściwego wykorzystania wolności i wszystkich darów, które wyposażył nas Stwórca. A więc komu tak naprawdę zależy, żeby doskonalić prawe sumienie, żeby wyoszczać, pozytywnie patrząc, ten sąd sumienia, ten nie ma innej możliwości, jak tylko właśnie przemyśleć przykazania zawarte w dekalogu. Jeśli odkryje się ich sens, to również wtedy automatycznie odkryjemy sens życia wewnętrznego, Bożego. Sąd sumienia, pewność sumienia stanowi niezwykle cenny przymiot osobowości, szczególnie jeśli mówimy, żeby ta osobowość była, prawda, mocna. Ona pozwala podejmować, jak mówiliśmy, decyzje w ułamkach sekundy. Nieraz tak jest. I to w sytuacjach bardzo skomplikowanych, zaskakujących. Ta pewność daje nam też potem wewnętrzny spokój, pokój. Ona też oszczędza czas na jakieś, prawda, potem rozmyślania, dywagacje, czy tak było, czy tak było dobrze, czy nie było dobrze, bo ten osąd jest bardzo jasny, szybki, konkretny i nie pozostawia właśnie tutaj żadnych, prawda, niedomówień. Dlatego też człowiek o pewnym sumieniu podejmuje decyzję. Nie potrzeba mu wiele, wiele tutaj godzin, dni czy miesięcy. A iluż to obecnie ludzi, pomyślmy, nie posiada niestety tej pewności sumienia. Dlatego też nieraz tyle lęków, tyle pytań, wątpliwości. Nieraz widzimy, są tacy, dla których życie jest takim koszmarem, bo tu jest głównie źródło, tak mówiąc ogólnie, oczywiście są jeszcze inne przyczyny, ale jest główne źródło wielu stresów, a nawet chorób. Dlatego człowiek może działać mądrze, pewnie, jedynie z tym sumieniem pewnym. Więc wszelkie działania z sumieniem wątpliwym nieraz ścina człowieka z nóg. Ono sprawia, że człowiek popełnia błędy, które potem komplikują mu życie, a na koniec ma to poczucie wielkiego obciążenia. Nieraz tak się mówi potocznie, że właśnie ludziom z czystym sumieniem, czyli tym pewnym sumieniem, śpi się ogromnie dobrze, prawda? Zasypiają spokojnie, wstają spokojnie, nie mają tego właśnie na barkach jakiegoś ciężaru, jakiegoś poczucia winy popełnionej tutaj jakiejś niedobra, nieprawości. I nieraz tak też jest to przekonanie, ono jest prawdziwe, że nieraz właśnie ludzie prości, w tym sensie prostoty życia, prostoty ducha, mają tą wolność, tą lekkość, mówimy, sumienia. Ci, którzy, powiedzmy, tam do czegoś doszli, coś tam się udało dokonać, czasem szli drogą bardzo krętą, taką wątpliwą, popełniając nieraz właśnie wykroczenia, o których nie chcieli myśleć, ale potem one powróciły, czy powracają przy końcu życia, tak mówimy, przy podsumowaniu, co było warte, a co było niewarte. I tak to też właśnie wygląda. Więc drogą doskonalenia pewności sumienia jest też kontakt z drugim człowiekiem, który ma autorytet. Mówimy o ojcach duchowych, o mistrzach duchowych, no ale także to są też autorytety te, które nie są też na kanwie tutaj samej duchowej. To mogą być ludzie z naszego otoczenia, właśnie niejednokrotnie rodzice, oczywiście najczęściej wychowawcy, czasem z doświadczeniem dziadkowie i tak dalej, i tak dalej. To oni wspierają, szczególnie ludzi młodych, w tym kształtowaniu sumienia, nie rób tego, zrób to, to jest lepsze dla ciebie i tak dalej. To są te porady nieraz jakoś może i odrzucane czasem, ale później się okazuje, że do nich powracamy. I jeszcze pamiętajmy, że co tu jest ważne, żeby już od dzieciństwa ten rozwój sumienia następował, to dążenie do sumienia pewnego następowało, bo to jest czas no, najlepszy, niestety, ale okazuje się, że to, co wchłonimy w dzieciństwie, potem w młodości i tak dalej, ugruntujemy w życiu dojrzałym, to pozostanie. Bardzo trudno, możemy nadrobić wiedzę tą taką intelektualną, ponieważ mówimy, że ktoś, prawda, jest ten uniwersytet trzeci, albo można zrobić maturę w wieku iluś tam lat, prawda, po 40 były, są takie przypadki, że ktoś podejmuje studia na przykład w czasie, kiedy jest już emerytem, rencistą, ale do tych spraw duchowych, do kształtowania sumienia bardzo trudno jest ten czas nadrobić. To nie jest tak, że ja, prawda, 30-40 lat żyłem poza dekalogiem, poza przykazaniami i poza tym życiem uczciwym i nagle zrobię sobie taki szybki kurs i oczywiście są przypadki wielkich świętych, te nawrócenia takie niesamowite, ale tak w większości to jest tak, że wszystko to wymaga tutaj czasu i takiego właśnie dojrzewania w tym temacie także. A więc rozwój sumienia najlepiej, żeby był proporcjonalny do również rozwoju człowieka. Dlatego też taka wielka, mówimy, walka się toczy o ludzi młodych, o to, żeby zrozumieli oni potrzebę właśnie sakramentu pojednania, spowiedzi świętej, bo tam się najbardziej kształtuje ta dojrzałość, to dojrzewanie człowieka właśnie w tym dekalogu z relacją z Panem Bogiem. Dlatego toczy się walka o to, żeby pomóc młodzieży, młodym ludziom zrozumieć, że właśnie sumienie to jest to połączenie doświadczenia starszych, nauki Kościoła i moim wyborem, który mam w życiu. I człowiek młody, no najlepiej, kiedy ma dobre przykłady, które go zachęcają, a nie zniechęcają. Ma też taką odpowiednią motywację, żeby właśnie w ten sposób żyć. I jeszcze ważna rzecz, mówimy o wrażliwości sumienia. To jest właśnie ten moment, który możemy udoskonalić poprzez właśnie kontakt z pięknem. Tutaj zasadą jest ta właśnie występująca harmonia, piękna harmonia, która daje nam to poczucie właśnie tej wrażliwości. To się zaczyna od wielkich rzeczy, a potem też dochodzą do tego i mniejsze, ale ta wrażliwość jest bardzo ważna. Dlatego też ważna jest obok siebie, żeby umieć uczyć się chociażby piękności przyrody, ją dostrzegać, piękno muzyki, piękno dzieł sztuki i tak dalej, i tak dalej. Bo życie moralne, religijne jest oparte na harmonii poznawania umiejętności, wybierania, że ktoś jest właśnie wrażliwy na to, że zauważy piękno przyrody, świata, kultury i tak dalej. Chociaż również jeżeli jest to sumienie wypaczone, źle ukształtowane, to można żyć w pięknym świecie, można żyć obok, nie wiem, pięknych muzeów, dzieł sztuki. Wiemy zresztą, że przecież straszni ludzie, którzy narobili tyle zła czy w kościele, czy w ogóle w życiu, w historii, no nie chcę tutaj przywoływać, no, ale to ci wszyscy przywódcy nawet, prawda, którzy sprawili II wojnę światową, byli na swój sposób też wrażliwi. Oglądali dzieła sztuki, prawda, zachwycali się przyrodą, Alpami, nie Alpami, prawda, rozczulali się nad, prawda, psem, którego posiadali, którego tam jakoś, prawda, o niego dbali, a potrafili dawać rozkazy zabijania tysiący, milionów ludzi za nic. Dlatego też jest to nie zawsze tak proporcjonalne. Więc możemy powiedzieć, sumienie to jest ciągła praca nad sumieniem. A więc wysiłki zmierzające, aby je udoskonalić, aby również wzmocnić jego prawość, pewność, wrażliwość. I nigdy nie jest na to za późno. Jak mówię, oczywiście najlepiej żeby to było od dzieciństwa, od pierwszego takiego już wyboru w życiu, co jest dobre, co jest złe. Widzimy nieraz tak u dzieci, które tak dojrzewają. Jest taki pewien moment, że już dziecko wie, że tak powinienem, a tak nie. A potem już młody wiek i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oczywiście to nie jest tak, że ktoś, kto nie spotkał się z dekalogiem, z wiarą chrześcijańską, z Pismem Świętym, z sakramentami, spotkał się w późnym życiu, ten nie ma szans. Nie, ma też i nigdy na to nie jest za późno. Bywają tacy ludzie, ale czemu do tego musimy zmierzać, którzy ostatnie tygodnie, czasem nawet ostatnie dni poświęcają na doskonaleniu sumienia, chcąc być w stałym kontakcie z Panem Bogiem i przynajmniej ostatnie kroki swojego ziemskiego życia postawić tak, jak pragnie Pan Bóg. Ten wysiłek wypełnia człowieka i daje mu to poczucie wdzięczności Bogu i ludziom. Ale najlepiej jednak ten czas doskonalenia sumienia to jest dzieciństwo, młodość. Wtedy człowiek naprawdę może wygrać całe swoje życie i nie popełniać błędów albo naprawiać i nie musi przy tym naprawiać błędów, wracając, prawda, nieraz to wymaga jakiejś tam, prawda, terapii, spotkań i tak dalej. Bo młodość jest najbardziej twórcza, to sami wiemy. W młodości najwięcej możemy zapamiętać. Mówiąc tutaj na karwie intelektualnej, patrzmy, jak młodzi ludzie uczą się szybko języków, praw fizycznych, matematycznych, wchodzi im to wszystko do głowy, a jakże trudniej jest później. No bo no wszystko już jest, następują zmiany nawet w naszym tutaj myśleniu, w naszej aktywności intelektualnej, mózgowej. I młodość to jest to napełnianie tych, prawda, tych naszych magazynów, prawda, a potem dopiero w wieku dojrzałym to wszystko nam pomaga na refleksję, na jakieś te syntezy piękne, budujące. No bo tak jest, że większość pięknych idei, pięknych dzieł sztuki i tak dalej powstawało w wieku dojrzałym artystów, ale do tego oni się przygotowali wcześniej. Tak samo i w życiu duchowym, jeśli chodzi o nasze sumienie. Wtedy tam następują te pierwsze przemyślenia, pierwsze kontakty, pierwsze zetknięcia się z rzeczywistością, wyciąganie wniosków i tak dalej, i tak dalej. I tutaj nie zapominajmy cały czas, że to jest codzienne życie. To jest ta każda wierność prawu sumienia, którego się uczymy. No i cały czas kontakt z Panem Bogiem, czynienie właśnie z Nim rozmowy, relacji, a więc modlitwa, rachunek sumienia, to, co mówimy na początku, było w tej definicji, to sanktuarium, w którym się spotykamy z Jego obecnością. Tego nic nie zastąpi, żadne właśnie jakieś coachingi i tak dalej, jakieś udoskonalenia intelektualne, jakieś ćwiczenia duchowe, nie, bez po prostu tej prostej relacji z Panem Bogiem na modlitwie, w sakramentach świętych, spotkanie z Nim w sakramencie Eucharystii. To wszystko kształtuje nasze życie, kształtuje nasze sumienie. A więc te sfery, pamiętajmy, wpływają. A więc ta ścieżka intelektualna, ta wolitywna, uczuciowa i korzystanie z darów, które od Boga pochodzą, powoduje, że czynimy nasze sumienie prawym, pewnym, a także wrażliwym. To są te trzy ważne, mówimy przymioty. Dlatego też również John Henry Newman, niedługo kanonizowany, wielkie zainteresowanie z tą osobą, który przeszedł na katolicyzm, właśnie będąc w kościele anglikańskim, w liście do księcia Norfolku, tak pisze, to jest taki piękny cytat. Sumienie jest prawem naszego ducha, ale go przewyższa. Upomina nas, pozwala poznać odpowiedzialność, obowiązek, obawę i nadzieję. Jest zwiastunką tego, który tak w porządku natury, jak i łaski mówi do nas przez zasłonę, poucza nas i nami kieruje. Sumienie jest pierwszym ze wszystkich namiestników Chrystusa. Ale nie zastępuje, prawda, samego Chrystusa w naszym życiu. Jest jednym z wszystkich namiestników, podkreśla John Henry Newman. A więc jest ważne, aby każdy z nas osobiście, tutaj nie będzie jakiś, nie da się tak zbiorowo, prawda, zadziałać. Każdy z nas osobiście wszedł w siebie, ażeby usłyszał głos swojego sumienia i szedł za nim. Ale to pójście za tym sumieniem wtedy jest dobre, pewne, normalne, kiedy jest właśnie sumienie właściwie ukształtowane. Także tutaj o tym pamiętajmy. Święty Augustyn również mówi w komentarzu do listu świętego Jana: wróć do swego sumienia, jego pytaj. Zejdźcie więc, bracia, do waszego wnętrza i we wszystkim, co czynicie, patrzcie na świadka Boga. Tu nazywane jest właśnie sumienie świadkiem Boga, co jest też tutaj pięknym określeniem. A więc człowiek ma prawo działać, mówi katechizm, zgodnie z sumieniem, wolnością, by osobiście podejmować decyzje moralne. Nie powinien więc być przymuszany do działań wbrew sumieniu, to też zauważamy, ale nie powinien też spotykać się z przeszkodami, które działają, gdy działa zgodnie ze swoim sumieniem, zwłaszcza w sprawach religijnych. Tu jest też cały temat wolności sumienia i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj skupiamy się na tym momencie, mówimy o sądzie sumienia. W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie daje, lecz któremu powinien być posłuszny i którego głos nawołuje go zawsze do miłowania, czynienia dobra, a unikania zła. Człowiek bowiem ma w sercu wpisane przez Boga prawo, a sumienie jest najskrytszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka. W nim pozostaje on sam z Bogiem, którego głos rozbrzmiewa w jego wnętrzu. To może tyle na dzisiaj. Przed nami kolejne potem katechezy, formowanie sumienia, sąd błędny i tak dalej.